Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Witam wszystkich serdecznie. Na początek zadam kilka pytań. Pierwsze dwa będą łatwe. Możecie odpowiedzieć na nie głośno. Trzecie będzie trudniejsze, więc ja odpowiem. Mamy widno za oknem. Za parę godzin będzie ciemno. Czy łatwo jest odróżnić dzień od nocy? Dobrze. Czy łatwo jest odróżnić wschód od zachodu słońca? Też jest łatwo. Czy łatwo jest odróżnić dobro od zła? To już trudne pytanie. To będzie... Czy Biblia nas uczy odróżniać dobra od zła? Nie. Nie. O naukę odróżnienia dobra od zła możemy znaleźć tylko pierwsza księga królewska, trzeci rozdział, dziewiąty wiersz, gdy król Salomon zwraca się do Boga o taką mądrość. Król Salomon żył parę tysięcy lat przed nami, ale parę tysięcy lat po Adamie i Ewie. I tylko w tym momencie jest ta potrzeba tej mądrości odróżniania dobra od zła. Ale człowiek nie musi odróżniać dobra od zła. Człowiek ma sumienie i wie doskonale, co jest, czuje. To czuje, co jest dobre, a co złe. Adam i Ewa, kiedy zerwali owoc z drzewa, czuli, że postąpili źle i chowali się przed Bogiem. Kain, kiedy zabił Abla, też nie miał problemu z wiedzą, że to, co zrobił, jest złe. Małe dzieci, 2-3-letnie, kiedy postąpią źle, chowają się za krzesło, pod łóżko, nie wiem gdzie. Ale ogólnie w człowieku jest to ta świadomość, niezależnie od posiadanej wiedzy, czy że postąpili dobrze lub niedobrze. Mówię o odróżnianiu dobra od zła przez człowieka. Nam czasami niechcący zdarza się, że chcemy odróżnić człowieka dobrego od złego. Dzielimy ludzi na dobrych i złych. Ale kto to jest dobry człowiek, albo kto to jest zły człowiek? Każdy człowiek czyni dobrze lub źle. Nie ma ludzi, którzy by czynili tylko dobrze. Nie ma ludzi, którzy byliby na wskroś źli. Nie możemy ludzi dzielić na dobrych i złych, bo dobro i zło w ocenie człowieka może być względne. Wszyscy czytali w pustyni i puszczy, znają pojęcie dobra, dobrych i złych uczynków w wersji Kalego. Kiedy kali ukraść krowę, albo ktoś jemu ukraść krowę. Na kradzież możemy spojrzeć, że to jest zły uczynek lub dobry. Dobrym człowiekiem może być ojciec i mąż, który przynosi do domu jedzenie i pieniądze dzieciom. Nie możemy go ocenić, że to jest dobry człowiek, który dba o rodzinę. Ale może się okazać, że on te pieniądze kradnie. Oszukuje lub ma z rozboju. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy człowiek jest dobry, czy zły. To jest subiektywna ocena innych ludzi. Tylko sam człowiek wie, czuje to, że to, co robi, jest dobre lub złe. I może nazywać dobro złem, u innego, a u siebie zło nazywać dobrem. Dorobić do tego ideologię, uzasadnienie, wytłumaczenie, że w końcu uwierzy, że to, co czyni, jest dobre i słuszne, ale wie, że nie jest. Człowiek w swojej naturze, jego sumienie nie pozwala mu do końca nazwać zła dobrem. Będzie tak mówił swoimi ustami. Będzie tak myślał, a jego serce będzie mu zawsze przypominało, że to, co w swoim życiu czyni, jest złe. Co mnie dzisiaj uderzyło, kiedy czytałem Słowo Boże? Co mnie dotknęło? Że Biblia nas nie uczy odróżniać dobra od zła. Bóg nas uczy, co mamy czynić z dobrem lub złem. To znaczy, że Bóg zakłada, że my jesteśmy w stanie sami odróżnić dobro od zła. Że czujemy, co jest dobre, a co złe. W Księdze Izajasza, w 7 rozdziale, kiedy jest proroctwo Izajasza o Immanuelu, siódmy rozdział Izajasza. Czternasty wiersz. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierze dobrze. Kiedy sięgałem do tego wiersza pamięcią, to jeszcze mi się wydawało, zawsze tak jakoś nie zastanawiałem się nad tym, że tu chodzi o odróżnianie dobra od zła. Ale Bóg dał nam sumienie. Stwarzając człowieka, dał sumienie i to sumienie nam mówi, co jest dobre, a co złe. Natomiast my mamy się uczyć. Bóg pokazuje nam, jak postępować z dobrem, jak postępować ze złem. Najlepiej to uczynił nasz Pan Jezus Chrystus, nasz Pan Zbawiciel. Ale Izajasz pisze, że tego to jest właśnie przedmiot nauki. Dlatego, że my się tego mamy nauczyć, to nasz Zbawiciel, choć mógł pominąć tą naukę, ale ponieważ był doświadczany we wszystkim, co my, z wyjątkiem grzechu, także musiał być i doświadczony, jak wygląda ta nauka, aby nas uczyć. Aby nas uczyć, abyśmy umieli postępować z dobrym i ze złym. Odrzucać złe, a wybierać dobre. Jeszcze w Starym Testamencie Amos, 5 rozdział, 15 wiersz, tak pisze prorok Amos: nienawidźcie zła, a miłujcie dobro. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro. I tu już jest coś znajomego. Mieć grzech w nienawiści. Bo grzech to zło. Wszystko, co jest nieposłuszeństwem, wszystko, co zasmuca Boga, wszystko, co wyrządza krzywdę bliźniemu, jest zło. I mieć jest złem. I mieć zło w nienawiści, mieć grzech w nienawiści, to już jest nauka dla nas. Nauka dla Izraela. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro. A list Pawła do Rzymian, 12 rozdział, Tak naprawdę to ja od tego wiersza zacząłem dzisiaj czytać Słowo Boże rano. I tak sobie mówię, no ulubiony fragment brata Mindy. 12 rozdział od 9 wiersza. Nie wiem, kto chodził, to pamięta. Pamiętam pieśni ulubione braci, którzy odeszli i fragmenty Słowa Bożego, które już w ostatnich latach czytali, bo trzymali się ich. Ja ten fragment zawsze czytałem kawałkami. Dzisiaj przeczytałem wersetami. Ale jeśli coś mnie dotknęło, to pół wersetu. Pół wersetu, który mnie tak dotknęło, że zacząłem się zastanawiać nad tymi sprawami. Dobro i zło. Nie mylić dobry człowiek, zły człowiek, bo człowiek ma w sobie bagaż dobrych i złych rzeczy. Dlatego Pan Jezus mówił uczniom swoim, nikt nie jest dobry. Czemu mówicie do mnie dobry? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg jest dobry. Człowiek nie może być dobry. Tak jak Bóg, bo będąc dobry jednemu, drugiemu wyrządzać może krzywdę. 9 wiersz. Druga połowa tego wiersza. Do dzisiaj zawsze bardziej przemawiała do mnie pierwsza połowa. Miłość niech będzie nieobłudna i to był punkt wyjścia do wielu takich rozważań. Ale dzisiaj brzydźcie się złem. Trzymajcie się dobrego. Napomnienie, polecenie, nauka. I znowu, co mamy czynić z tym, co dobre, co mamy czynić z tym, co złe. Nie jak odróżniać, bo to jest kwestia naszego sumienia. Komu powierzyliśmy nasze życie, jak czujemy, jak zagłuszamy sumienie. Ale zakładając, że mamy dobre sumienie Ducha Bożego, brzydźcie się złem. Trzymajcie się dobrego. Brzydzimy się wieloma rzeczami. Mówimy o wielu rzeczach, że są obrzydliwością. Biblia nazywa pewne rzeczy więcej niż grzechem, że są obrzydliwością przed Panem. Czy brzydzimy się złem? Czy jesteśmy na tyle dobrzy, że nie czynimy źle. Wiemy, co jest złem. Trzymamy się od wszelkiego rodzaju zła z daleka, jak to jest napisane w innym liście. Czy brzydzimy się? Mamy w nienawiści grzech, który nam dobiegł w życiu, dokuczył. Porzuciliśmy go. I przez te krzywdy, które nam wyrządził, mamy go w nienawiści. Paweł pisze, brzydźcie się złem. To coś więcej niż nie czyńcie źle. Brzydźcie się tym złem. Miejcie w pogardzie. Jeśli jest coś obrzydliwego, nie wiem, jeżeli jakaś potrawa dla kogoś, nie wiem, nie chciałbym nikogo obrazić. Może ktoś lubi owoce morza, ja nie. Ja bym nawet do takiego stołu nie podszedł. Ale to chyba złe porównanie, bo tu już poruszyłem temat gustów, a nie zła. Ale jeśli czegoś się brzydzimy, nie podchodzimy do tego, obchodzimy z daleka. Ale dlaczego tu jest takie napomnienie, polecenie? Bo nie każdym złem się brzydzimy. Nie każde zło jest dla nas obrzydliwością. Mówimy, że jest złe, dlatego że Słowo Boże mówi, że tak nie należy postępować, tego nie należy robić, czy cokolwiek innego. Dobrze jest być nie tylko posłusznym, ale w sercu mieć tą obrzydliwość do wszystkiego, co złe. Nie mówię, żebyśmy się brzydzili ludźmi. Nie o to tu chodzi. Musimy pamiętać, że nawet człowiek, który budzi w nas obrzydzenie, bo jest niedomyty, śmierdzący, albo coś o nim usłyszeliśmy, ma też... Można w nim znaleźć, jeśli się chce, wiele dobrych rzeczy. Tak samo jak w człowieku, o którym myślimy, że jest dobry, możemy się dowiedzieć, że w domu wyprawia straszne rzeczy, że strasznie traktuje rodzinę. Dzisiaj mówię o dobru i o złu, nie o ludziach, bo nie mamy prawa nikogo tak oceniać. Możemy powiedzieć, że tak jak do dziecka nie mówimy, że jesteś złym dzieckiem, tylko że postąpiłeś źle. Nie stygmatyzujemy ludzi. A co to znaczy trzymajcie się dobrego? Myślę, że nie chodzi o to, żeby stanąć obok czegoś, co jest dobre i trzymać za rączkę, za poręcz czy za uchwyt. Jest wiele wersetów, które mówi nam, że mamy czynić dobrze. Trzymać się dobrego to znaczy wiedzieć, co jest dobre i czynić to. Brzydzić się złem to wiedzieć, co to jest zło i nie tylko nie czynić tego, ale mieć nienawiści, brzydzić się. Bóg od nas wymaga coś więcej niż tylko nie czynić zła i czynić dobrze. Brzydzić się złem i bez ostanku, bo jesteśmy powołani do dobrych uczynków w Chrystusie, czynić dobro. I tak jak na początku powiedziałem, że nie jest łatwo odróżnić dobro od zła i Biblia nas tego nie uczy. Mówi nam, być może w niektórych momentach, co jest dobre, a co złe, jak powinniśmy postępować, ale przede wszystkim właśnie nas uczy, że my, wiedząc, czując samym sobą, całym swoim sumieniem, co jest dobre, a co jest złe, abyśmy brzydzili się, czynić, postępować źle, a trzymali się tego, by czynić dobrze, by miłować bliźniego, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku, nie ustawając w gorliwości, trzymania się dobrego, w gorliwości brzydzenia się złem. Amen.
Chwała Panu Bogu. Chcę przypomnieć fragment z Ewangelii Marka z 8 rozdziału. Ewangelia Marka, 8 rozdział. Od 14 wiersza ten fragment do 21. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów. Mieli z sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im, mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich: o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie? Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu: 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z 7 chlebów dla 4000? Odpowiedzieli mu: 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie? Płyną łodzią przez jezioro, a więc podróż, można powiedzieć, daleka podróż, inne miejsce, inne okoliczności będą. I zapomnieli wziąć chleba i w związku z tym mają jakieś tam myśli, jakieś zmartwienie, coś tam im w głowach siedzi. A Pan Jezus ich naucza, wykorzystując tą drogę, tę podróż, to płynięcie, naucza ich takimi słowy: baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że nie mają chleba. I można powiedzieć, że takie słowa Pana Jezusa: baczcie, wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów, kwasu Heroda, że nie wiem, oni pomyśleli, że to się odnosi do tego, co jest ich problemem. Że im brakuje chleba. Co Jezus chce im powiedzieć? Nie wiem, nie mamy kupować od piekarni tego czy tego. Jakby mijają się to, co Jezus mówi, gdzieś idzie na wiatr. Nie trafia do serca tam, gdzie trzeba. Nie trafia w to miejsce tam, gdzie trzeba, bo są zajęci swoim problemem. I my, kiedy takie coś mamy, bo mamy nieraz w życiu takie coś, że mamy zaprzątniętą głowę swoimi problemami, jakimiś ważnymi, oczywiście dla nas ważnymi. Nieraz nie takimi ważnymi, ale urosną do wagi ważnego, tak jak tutaj. I urosł ten problem do wielkiej rzeczy. Chociaż niedawno, i zaraz za chwilę o tym będziemy mówili, byli świadkami niesamowitych rzeczy, cudów. Że to absolutnie nie powinno im zajmować serca, myśli, głowy. Ale zajmuje. I tacy jesteśmy jako ludzie, że byle co nieraz zajmuje nam nie tylko, że ważne miejsce, ale zajmuje nam miejsce rozważań duchowych. Na tyle zajmuje nam miejsce, że nie trafiają do nas słowa Jezusa, nauka Jezusa. I my przeważnie chcemy wtedy, czy tak uważamy, że Pan Jezus powinien nam to wybaczyć, zrozumieć. Że no wie, jakimi jesteśmy, tak? Że to powinno tak cicho, nawet jeśli to się wyda, jeśli wyjdzie to na jaw, że ja o głupocie myślę, że ja o niepotrzebnych rzeczach, to Pan Jezus powinien to, ale zobaczcie tych pytań, ile Jezus stawia. Nie chce Pan Jezus, żeby tak się działo. I nie puszcza tego jakby, no tak, tylko tym, no bo to są ludzie, no. Nie. Zobaczcie, ile pytań Pan stawia. Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Jedno pytanie. Czy serce wasze jest nieczułe? No dobrze, Panie Jezu, no przepraszam. Ale Jezus mówi dalej. Macie oczy, a nie widzicie? Zobaczcie. Macie uszy i nie słyszycie? To już jest czwarte pytanie. I nie pamiętacie? To już jest piąte pytanie. Jakby zdziwienie Pana Jezusa. Chcielibyśmy, żeby nam takie rzeczy uchodziły jakby płazem. Żeby Pan Jezus pokiwał, a no wiadomo, marny człowiek, no. Marny człowiek. Czemu Pan Jezus tak aż tyle pytań stawia, aż tak drąży problem? Mogli powiedzieć już przy drugim, daj spokój, Panie Jezu, już dobra, już daj spokój. Tak mówimy, nie? Kiedy ktoś do nas chce w ten sposób, daj już spokój, dobra. Wiecie, dlaczego Pan Jezus tak mówi? Ponieważ On im mówi o bardzo ważnej rzeczy, duchowej rzeczy, zasadzie ważnej, która ma rządzić i kierować ich życiem, bardzo ważnej, która może zrujnować ich życie duchowe, albo też zachować, ochronić, jeśli posłuchają i zrozumieją, a oni gadają o chlebie. Zawsze to, co Jezus mówi, jest bardzo ważne. Zawsze to, co Boże Słowo mówi, jest bardzo ważne, jest najważniejsze. Z tego taka lekcja powinna być dla nas, że jeśli nawet siedzimy w jakichś naszych problemach, czy w jakichś naszych dyskusjach, czy w naszych wątpliwościach, czy obawach naszych, a dochodzi do nas Słowo Boże, czy to czytając, czy na nabożeństwie, czy w myślach, czy w sercu słyszymy, powinniśmy naprawdę odłożyć te wszystkie nasze problemy. Oni powinni rozdłożyć rozmowy o chlebie i ewentualnie zapytać się, co masz na myśli, Panie Jezu, mówiąc o kwasie faryzeuszy i Heroda. Jeśli by nie rozumieli, ale myślę, że gdyby oni potrafili w tym momencie odłożyć ten problem, to by zrozumieli, o czym Jezus mówi. A tak, powiem, nie mieli rozwiązanego problemu z chlebem i nie rozumieli, co Jezus im powiedział. Podwójna strata. Powiemy tak, ale czy tak faktycznie można tak odłożyć problem? Czy można tak odłożyć problem? One są takie ważne, że no tak nie można tak odłożyć od tak po prostu. No to nie jest takie proste. Pan Jezus mówi do nich, macie oczy, nie widzicie? Uszy macie, nie słyszycie? Czy nie pojmujecie? Nie rozumiecie tego? I dopiero po tym jakby takim napomnieniu, takiej naganie, mówi do nich, jak było 5000 ludzi i 5 chlebów, to ile zebraliście koszy? A, i oni wtedy, 12. A jak było 4000 i 7 ryb, to ile zebraliście koszy? 7 koszy. I rzekł im, jeszcze nie rozumiecie? Kochani, biedzić się nad jednym chlebem? Gdy dopiero co, bo to nie wiem, czy to w ten sam dzień, czy wczoraj. Czy te lekcje, inaczej, albo tak, te rzeczy, które doznaliśmy w naszym życiu, które żeśmy przeżyli, duchowe rzeczy, kiedy Jezus nam pomógł, kiedy nas pobłogosławił, kiedy nas wyprowadził z jakiegoś zaułka, ciemności jakiejś, kiedy nas wzmocnił, kiedy rzecz wydawało się nierozwiązywalną, nagle pięknie rozwiązał. Czy to ma być tylko ta chwila i dobra, i żyję dalej, i znowu sobie gromadzę wątpliwości i stać mnie na to, żeby gdy przyjdzie następny, to znowu się rozkleję? Czy nie powinny być lekcjami dla nas, takimi trwałymi lekcjami, takimi wiecznymi lekcjami, naprawdę, do końca naszego życia? Jeśli cię Bóg wyrwał kiedyś z jakiejś choroby, jeśli odpowiedział na twoją modlitwę dotyczącą, powiedzmy, choroby, bo to tak najczęściej, najwięcej bied mamy, najwięcej jakby pretensji do Boga, albo obaw, albo smutku, albo czego tam, że Pan nie pomaga, bo my chorujemy, modlimy się. Jeśli Pan Bóg cię kiedyś chociaż raz dopomógł, czy to miało być tylko po to, żebyś wtedy, tylko o wtedy? Czy to ma być lekcja na całe twoje życie, że Pan Jezus jak wie, to dopomaga, jak chce, jak jest wolą Jego, to rzeczy niezwykłe czyni i nie potrzebuje do tego nic, Nic. Macie, co mieliście? Co macie? 7 rybek, a 4000, tak? Czy 5 rybek, a 5000 ludzi? 12 koszy zebraliście. Czy tego nie rozumiecie? Czy wasze serca są nieczułe? Bracia i siostry, te lekcje, które przeżywamy, które przechodzimy, a wiele ich mamy, takich dobrych lekcji, gdzie Bóg naprawdę odpowiada nam, gdzie wiemy, przekonani jesteśmy, gdzie dotyka się naszych serc, gdzie wydawało nam się, że nie słyszy nas, a później mówią, nie, jednak słyszy, że szukaliśmy odpowiedzi, szukaliśmy i myśleliśmy, że Bóg nie słyszy, nie odpowie nawet za 10 lat, a tu nagle otwiera słowo, jej, odpowiedź, teraz odpowiedź, dzisiaj, a myślałeś, że ty już nawet za 10 lat ci nie odpowie. Czy to ma być tylko lekcja na ten jeden czas? Na ten jedno wydarzenie? I podziękować, a później znowu, jak przyjdzie coś, to znowu. Zabrakło chleba. Jeden chociaż mieli, przecież nie mieli w ogóle. Nie było tak, mieli jeden chleb. A nawet gdyby nie mieli w ogóle, to co za problem? Co za problem, kiedy podróżują z Jezusem? Co za problem, jeśli nawet masz jeden chleb, ale żyjesz z Chrystusem? Co za problem? Że co, pojedziesz tam i umrzesz z głodu? Zobaczcie, to jest jedna rzecz, tak? Żeby te wydarzenia, które dzieją się w naszym życiu, nie były tylko taki, nie było, nie były tylko na ten jeden raz. Jest taki, ja nie wiem, mało oglądam jakichś tam takich rzeczy świeckich, w sensie jakichś tam wywiadów, rozmów z ludźmi. Telewizji. Ale człowiek jest tak dzisiaj nastawiony na to, że jak coś się nawet dobrego wydarzy, to się cieszą tą chwilą tego dobrego, a na drugi dzień będą szemrać, że znowu się coś dobrego nie zdarzyło, podobnego. Jeśli, powiem tak przesadzając może, jeśli dzisiaj wygrali w totolotka 20 tysięcy, to za tydzień, za miesiąc będą mieli pretensje, że nie wygrali 20 tysięcy następny raz. Należy się. Jak nie umieją, są w takiej gonitwie, to jest taki diabelska uzda, którą założył diabeł światu, że biegną jak oszalałe konie. I nie potrafią jakby docenić, wspomnieć, gdzieś złożyć w tym skarbcu swojego serca tych rzeczy, które się wydarzyły, tylko ciągle one mają się znowu wydarzać. Gdzie Kościół jest też taki. Kościół zaczyna iść tą samą drogą. Nawet jeśli doznali, chcą każdego, na każde nabożeństwie chcą, żeby się działy cuda, dymy, żeby się ziemia trzęsła. Jeśli nawet raz się zatrzęsła na ich wołanie, że Bóg poświadczył, mówię tak, to na drugim nabożeństwie absolutnie tego samego chcą. Znaków takich objawów Bożej jakby obecności. Jeśli nie, to są zawiedzeni. Niedobra postawa. Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pojmujecie, czy wasze serca są nieczułe? Macie oczy, nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? To jest jeden taki jakby jedna sprawa odnośnie tego fragmentu. A druga lekcja, którą z tego biorę, jest taka. Te słowa Pana Jezusa: baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Jak czytamy Mateusza, ten sam fragment, kwasu faryzeuszy i kwasu Heroda. Mateusz pisze tak, a Jezus rzekł im, 16 rozdział, 6 wiersz, a Jezus rzekł im, miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Czyli mamy już trzech, faryzeuszów, saduceuszów i Heroda. A później o tym kwasie. Jakże to jest, że nie rozumiecie, 11 wiersz, iż wam nie o chlebie mówiłem, bo oni myśleli, że o chlebie im mówi, o kwasie, o zakwasie. jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. I wiecie, co mi przyszło tak do serca? Pan Jezus wyraźnie, jawnie mówił, że nie powinni się zachwycać światem, nie powinni mieć nic wspólnego ze światem. Ze światem, z grzechem, z nieczystością, z brudem. To było takie jakby od razu jasne i oni to rozumieli, słyszeli to, wiedzieli, że tak ma być, tak ma wyglądać ich życie. Z dala od świata, ponieważ Jezus był ciągle z dala od tego, co się w świecie, co wrzało w świecie. Takim tym fizycznym, politycznym, społecznym. A teraz im mówi, wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów i Heroda. Mówi nawet im o duchowych rzeczach. To są już duchowe rzeczy. I to jest tak, jakby Pan Jezus powiedział, wszystko jest niedobre. Świat jest niedobry, faryzeusze są niedobrzy. Jak byśmy przyjęli takie słowa Pana Jezusa? Jak dzisiaj człowiek przyjmuje, kiedy mówisz, to nie jest właściwe, to nie jest. Kiedy mówisz, że w Kościele jest wiele kłamstwa, że jest wiele obłudy, że jest wiele nieprawości. Mówią, co ty wszędzie widzisz tak? No nie wolno tak. To już tak. Zauważam taką jedną rzecz. Dużo rozmawiam z różnymi braćmi, czy tam oni rozmawiają ze mną, czy ja z nimi. Taką, jak to nazwać, taką bierność wobec tego, co się dzieje. Dzieje się źle, wszyscy wiedzą, że się dzieje źle. W Kościele. Ale próbują w tym znaleźć, nie wiem, no znaleźć Boga. Źle się dzieje, jeśli mówią tak, źle się dzieje, że w Kościół się zamienia w dyskotekę, że... Ale nie potępiają tego. Boją się potępić to. Ale tam, starają się tam zobaczyć Boga. On tam gdzieś jest. No, tam można go zobaczyć. Nie mów. Na świat tak. No, nawet na świat już nie patrzą tak, nie? Ludzie żyją jak świat. Wiecie, ja dziękuję Bogu, że dla mnie to już jest naprawdę i obce, i wstrętne, i obrzydliwe, jak dzisiaj Mariusz mówił. Dla mnie jest to obrzydliwe. Dlatego zszokowany jestem, że chrześcijanie żyją jako chrześcijanie. Nie był, myślą, że żyją jak chrześcijanie, a żyją takimi rzeczami. I nie brzydzą się złem. Mówią, co jest złego w tym? No jest taki, taki dziwny. Bo nie powinien, nie musi. Niedawno rozmawiałem z pewnym młodym bratem, który w małżeństwie jest niedługo. Jego żona ma bzika na punkcie swojego wyglądu. Tak powiedziałem bardzo łagodnie. Przytyła po pierwszej ciąży i robi z tego tragedię. Ten mąż mówi, ja wolę, żeby ona parę kilogramów więcej ważyła i jeszcze więcej. A ona, ja ją ciągle widzę, jak przed lustrem stoi, że szemra, narzeka, a tu ja nie wiem. I wspomina, jak jej mówię, zostaw, to przecież mi to nie przeszkadza, absolutnie, nawet ja bym chciał. Ale nie, bo kiedyś to mi łopatki odstawały, a teraz takie. I wiecie, i mówi takie idiotyzmy, jak świat, jak ci puści, przerażająco puści ludzie w świecie mody. Dla mnie oni są przerażająco puści. Bęben, barani, pęcherz jest przyjemniejszy dźwięk niż słowa takie. Żyje w tym, co zaczyna działać strasznie w ich małżeństwie. On się boi, że się coś potwornego stanie. Ale wiecie, i nie można, jakby nie ma nikogo, kto by powiedział, co ty robisz do tej kobiety? Jak ty żyjesz?
Nie, trzeba znaleźć miejsce. No to taki dziwny trochę. No szkoda, że takie coś zwraca na to uwagę. Szkoda, że zwraca. Nie rozumieją, że w tym jest serce? Że w tym jest miłość do świata? Że w tym jest pycha życia? A jak z tym Bóg się ma pogodzić? Pewno, że Bóg by się mógł pogodzić, czy masz 5 kilogramów mniej, czy więcej. To Bóg by się mógł, ale czy Bóg ma się pogodzić z pychą życia? Czy Bóg ma się pogodzić z tym, że ty idziesz z duchem świata? Jeśli nawet to by cię chodziło od 0-10 gram, a nie tylko o 2 czy 3 kilogramy. Jeśli robisz to z duchem tego świata, to nawet jeśli będzie chodziło o 5 deko, to jest obrzydliwość dla Boga. Duch tego świata jest obrzydliwy. I teraz o czym mówię? Pan Jezus mówi raz, że świat, a drugi strony mówi i kwasu faryzeuszów, i saduceuszów, i Heroda, nikogo się nie słuchajcie. To kogo się słuchać? To kogo się słuchać? Amen. Na kogo patrzeć? Na Jezusa. Co jest prawdą? Ja jestem prawdą. To gdzie jest droga? Ja jestem drogą. To gdzie jest prawdziwe życie? Ja jestem prawdziwym życiem. Piękne. Znaczy, piękne, że Jezus jest tym, czym jest, tak? Czym mówimy. Bracia i siostry, musimy patrzeć na Jezusa, wpatrywać się z zachwytem. Wpatrywać się w Jezusa z zachwytem. Nie wiem, czy to widzicie w swoim życiu, czy wam tego brakuje. Musicie to zobaczyć. Ja nie wiem, ja mam taki okres, że jestem... Ja kiedy tylko pamiętam, to byłem zachwycony Jezusem, ale nie było takiego okresu jak teraz. Nie było. Jeszcze, że tak się zachwycam Chrystusem. I tak jak kiedyś patrzałem na przykazania Boże, na te obostrzenia, na to, jak Bóg chciał mnie ociosywać, jak Bóg w ogóle ociosuje każdego człowieka. Dla mnie to było problemem, że Pan Bóg jeszcze to chce ociosać i jeszcze to chce ociosać i jeszcze patrzałem na siebie, widziałem się pięknym też. Co ten Pan Bóg chce ociosywać jeszcze? Przecież to nie jest złe, to jest piękne nawet. Dla mnie to było piękne, to moje. A Pan Bóg chce, widziałem to jako takie utrapienie. Jako taką ofiarę, którą muszę położyć, że Pan Bóg chce mnie ociosywać. Ale kiedy widzisz Chrystusa i się zachwycasz Nim, to jesteś szczęśliwy, że Cię ociosuje. Widzisz, że wszystko, do czego przykłada siekierę Pan Jezus Chrystus, wszystko naprawdę to jest obrzydliwe. On tylko te rzeczy odcina. Naprawdę wszystko, co Pan Jezus czyni i wymaga. Każde słowo, każda wskazówka, jak mamy żyć, czego się mamy trzymać, jest zbawienna dla nas. Jest zbawienna dla nas. Dałby Bóg, abyśmy nigdy nie będziemy płynąć już z Panem Jezusem przez Genezaret w wodzie. To tej lekcji w ten sposób nie będzie, ale w taki sposób. Może nigdy nie będziemy widzieć jak Pan Jezus, chyba nigdy jak Pan Jezus. Może ktoś z nas będzie rozmnażał chleb. Ale mamy inne podobne rzeczy w naszym życiu. I słyszymy, jak Pan Jezus w czasie naszej podróży, tej takiej podróży łodzią, taka zwykła podróż łodzią może, no, po prostu podróż. Co to jest podróż? Wydaje się czas stracony, no czas, który trzeba przebyć, oby jak najszybciej, oby jak najkrócej. Podróż jest zawsze podróżą, to jest wyjęty czas, to nie można wtedy coś innego robić, tak? To jest czas, no musimy go, żeby się gdzieś tam dostać, to musimy, ale och, najlepiej, żeby było to nam mrugnięcie oka, ale Jezus nawet w takich chwilach mówi wielkie rzeczy. Nie marnuje ich i u Boga nie ma zmarnowanych takich rzeczy. Może nieraz tak ci się wydaje, że nie wiem, nie mówi do ciebie, jakichś wielkich objawień nie masz. Nie, Pan Bóg zawsze znajduje dobry czas i zawsze znajduje dobrą radę i zawsze umie coś dobrego powiedzieć. Tak jak Urszula mówiła o tych o tych kłębiących się w głowie myślach, nad którymi można było się do rana, im więcej, tym więcej chmur by tam było jeszcze. Więcej chmur. I ten taki piękny głos, takie piękne pytanie, gdzie jesteś? Od Boga. Od czwartej nad ranem. Gdzie jesteś? Dwa słowa. Cudowne jest Boże prowadzenie. Jeśli chcemy dać, jeszcze raz powiem o tym, żeby to tak wyraźnie zabrzmiało. Dążmy do tego, żeby zachwycać się naszym Panem. Musisz dążyć do tego, żebyś miał czym zachwycać się, nie słuchając ode mnie, czym ja się zachwycam. Ty się musisz zachwycać czymś. Ty musisz dążyć takiego czegoś, żebyś mógł powiedzieć komuś innemu i wszystkim naraz: zachwycam się moim Panem, zachwycony jestem moim Panem. Wtedy będziemy mieli prostą sprawę, jeśli chodzi o odrzucenie zła, odrzucenie nauki, jeszcze tak powiem teraz tymi słowami, zacytuję, kwasu faryzeuszów, saduceuszów, świata. Będziemy mieli dość siły, dość zdecydowania, aby naprawdę pozbawić się wszystkiego, co nas nie zbliża do Chrystusa a jednocześnie w tym samym czasie to sprawia, że będziemy bliżej Pana Jezusa, że będziemy mocniej się trzymać Jego, bardziej Go czuć, naprawdę, bardziej Go czuć. Po prostu to niesamowite. Czuć bardziej Chrystusa, Jego moc, Jego miłość, Jego dobroć, Jego pokój, Jego zwycięstwo, Jego panowanie nad wszystkim, tę władzę, którą ma. Cudowne, potrzebne na pewno nam, każdemu z nas. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.